Konrad Mielnik, dobry wieczór. Debata o kulturze w Radiu Gdańsk po raz trzeci. W studiu Anna Chęćka-Gotkowicz, Uniwersytet Gdański, autorka dwóch znakomitych książek. Szkoda, że mało popularnych, ale naprawdę znakomitych, Dysonanse krytyki i nowszej Ucho i umysł. Jarosław Zalesiński, Polska Dziennik Bałtycki i Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska. Tydzień temu rozmawialiśmy o edukacji kulturalnej. Dziś mieliśmy zamiar mówić o różnego rodzaju nagrodach, plebiscytach, ich związkiem z promocją kultury i jej twórców. Wręczono dziś bowiem nagrody teatralne miasta Gdańska, nagrody teatralne Marszałka Województwa Pomorskiego. Znamy nominacje do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, ale no właśnie, doszło do, nazwijmy to, polemiki pomiędzy Filharmonią Bałtycką a Dziennikiem Bałtyckim, czyli na wstępie porozmawiamy o krytyce sztuki, o tym, jaka być powinna i jakie są jej granice. I ten temat właściwie Piotr Wyszomirski wywołał tydzień temu, mówiąc, że jeśli się wie, kto będzie reżyserem, mówię teraz o teatrze, jeśli się wie, kto będzie pisał recenzję, to z góry wiadomo, jaka ona będzie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z czymś, co można nazwać nierzetelną krytyką? Pani Aniu.
Niestety, chyba taką smutną diagnozę trzeba postawić i ja miałam świadomość, że to jest ważna kwestia, kiedy pisałam tę książkę wydaną w 2008 roku. To zresztą była zmieniona wersja mojej pracy doktorskiej, gdzie próbowałam zanalizować też właśnie przyczyny takie spotykane w praktyce, przyczyny nierzetelności ludzi piszących głównie o muzyce. Wydaje mi się, że jest z krytyką muzyczną w praktyce coraz gorzej. Trzeba tutaj może coś optymistycznego powiedzieć, że jednak tak jak obserwuję programy studiów muzykologicznych w Polsce, to coraz częściej pojawiają się tam warsztaty z krytyki muzycznej i wiem, że nawet Akademia Muzyczna w Gdańsku zamierza otworzyć taką specjalność na studiach z teorii muzyki i właśnie w ramach tej specjalności, tej rzetelnej krytyki studenci będą się uczyć.
No właśnie tutaj troszeczkę Dziennik Bałtycki i w tym momencie również Jarosław Zalesiński został wywołany do tablicy. Ja przypomnę, chodziło tutaj o artykuł, no nazwijmy to recenzję, która ukazała się po koncertowej wersji Rigoletta w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Tam skrytykowana została orkiestra zdaniem Filharmonii. Nie było to słuszne, nie było to sprawiedliwe. I tu rodzi się pytanie, na ile może pozwolić sobie, zakładamy, że mamy do czynienia z rzetelną recenzją, na ile może pozwolić sobie krytyk i na ile może pozwolić sobie instytucja, protestując przeciwko tej krytyce. To jest jakby druga strona medalu, bo to też nie może być tak, że nie można niczego skrytykować, bo zaraz mamy telefony, zaraz mamy listy i tak dalej, i tak dalej.
Trudno chyba teoretyczną ogólną odpowiedź. Bo można się chyba tylko odwoływać do praktycznych przykładów. Gdybym miał się odwołać do praktycznego przykładu, czyli owej polemiki dotyczącej Filharmonii Bałtyckiej, to powiedziałbym, niezależnie od tego, jakbyśmy oceniali tutaj sposób zachowania się, niech będzie obu tych stron, czyli tej osoby, która ów koncert omówiła i tej formy odpowiedzi, na jaką pozwoliła sobie Filharmonia Bałtycka, to opublikowałem ten dwugłos z taką nadzieją, że niezależnie od tego, jak on brzmi, wywołuje pewien problem. I o to mi chodziło. Ucieszyłem się bardzo, przeczytawszy dzisiaj na blogu pana Marka Weissa, dyrektora Opery Bałtyckiej, taki rodzaj jego komentarza, dość krytycznego w stosunku do tego, co napisał Dziennik Bałtycki, ale krytycznego w taki merytoryczny i spokojny sposób. Bardzo mi się w ogóle tryb rozmowy pana dyrektora Marka Weissa z jego polemistami podoba. Mógłbym zrobić dłuższą dygresję na temat naszych wcześniejszych sporów, z których też coś dobrego by moim zdaniem wynikło. Może jeszcze te dygresje będę mógł rozwinąć. Natomiast pan Marek Weiss zapromował w tym swoim komentarzu takie określenia dyrygenta gospodarza i dyrygenta gościa. dwie formy, sposoby funkcjonowania szefów orkiestr, jakoś jednak różne. Mówił dalej, że takim dyrygentem, gospodarzem niewątpliwie był José Florencio, człowiek, który tutaj dyrygent, to mistrz batuty, który przyjechał tutaj do Gdańska razem z panem Markiem Weissem.
On niedaleko stąd działał w Bydgoszczy, jest szefem kapeli bydgoskiensis.
Wiesz, on nie działał. Kiedy miałem okazję z nim rozmawiać, to akurat się spieszył na swój samolot regularny do Brazylii. I też wiem, że dyrygował w wielu różnych miejscach i teatrach.
No ale jednak, ale przepraszam, bo słyszę, że wkraczamy tutaj w inny temat, który nam się być może pojawił, jaki powinien być w ogóle model w instytucji artystycznej, kto powinien decydować, kto powinien rządzić i tak dalej, to myślę, że o tym za moment porozmawiamy. Ja bym jednak wrócił do owej polemiki, bo oczywiście niezależnie od tego, prawda, co recenzent napisał, co instytucja odpowiedziała, no musimy się zgodzić co do jednego i myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli wydarzenie składa się z elementu A, B, C i D, i jeżeli się ocenia, i jeżeli się zapomina na przykład o elemencie C i w ogóle się go nie wymienia, a tym elementem w tym przypadku był chór Teatru Wielkiego w Poznaniu, no to podważa w ogóle zasadność całego takiego artykułu. Po prostu ten artykuł z powodu po prostu zwyczajnego błędu merytorycznego staje się artykułem niewiarygodnym.
To z tego powodu trzeba by uznać za niewiarygodne i bezwartościowe liczne moje teksty, bo zajmuję się opisywaniem spektakli teatralnych od lat, ohoho. Nie będę tutaj już samego siebie wypunktowywał. I zdarza mi się wcale nie tak rzadko, że opisując przedstawienie teatralne, dość świadomie jakiegoś elementu, niech to będzie scenografia, bądź muzyka, bądź inny element przedstawienia teatralnego, a każde przedstawienie teatralne dałoby się przecież na takie elementy rozebrać. Zdarza mi się, nie raz, nie drugi, nie trzeci, że nie o każdym elemencie spektaklu teatralnego napiszę.
Innymi prawami rządzi się jednak spektakl teatralny, innymi rządzi się wystawienie opery w wersji estradowej, także to jest...
Nie wiem, czy na recenzencie tej czy innej dziedziny sztuki, tego czy innego wydarzenia artystycznego ciąży taki obowiązek, aby owo wydarzenie rozebrać na elementy pierwsze i każdy z tych elementów pierwszych ocenić. Nie uważam, żeby taki element, taki przepraszam, obowiązek na recenzencie w każdym przypadku spoczywał. A po drugie, ten tekst ściśle rzecz biorąc, wychodząc od omówienia jednorazowego wydarzenia muzycznego, jakim był w koncert Filharmonii Bałtyckiej, tak naprawdę skupiał się na tym drugim problemie, to znaczy na sposobie kierowania, na sposobie jakby funkcjonowania szefostwa artystycznego.
No ja myślę, że to może sezonie. Się tym problemem zajmiemy za chwilę, ale tutaj Anna Chęćka chce zabrać głos, bo to jest jednak dość istotny element i widzę, że tutaj mamy trochę odmienne zdania.
To znaczy trudno jest bardzo oceniać.
No jasne, ocena zawsze będzie subiektywna.
Nie, mam teraz na myśli coś innego. Mam na myśli jakiś sposób pisania recenzji, bo tutaj pan wspomniał o sobie jako o recenzencie. I no, można powiedzieć, że nie analizując tych pana recenzji, można się spodziewać, że jednak omijając jakiś ważny element, załóżmy spektaklu, robił to pan celowo, świadomie i że to wynikało z tego, że akcentował pan coś ważniejszego i że z tej przemyślanej konstrukcji pana recenzji jasno wynikało to, że mógł pan ten element pominąć. Natomiast my chyba rozmawiamy o takim rodzaju właśnie błędu, który wynika z tego, że w ogóle brakuje tej części, która się w recenzji musi znaleźć, jaką jest opis pewnych faktów. Jeżeli dochodzi potem do wartościowania, to nie może być tak, że czytelnik nie wie, co jest wartościowane. I to jest bardzo trudne, żeby te dwa elementy wyważyć. To znaczy, żeby też nie działo się tak, jak się niestety często zdarza krytykom, że unikają wartościowania i ratują się wyłącznie opisem. Często nawet jakiejś fabuły, prawda, jeżeli chodzi o spektakl czy spektakl operowy, czy też rozpisują się na temat dorobku artystycznego wykonawców, bo boją się przejść do meritum, czyli boją się wypowiedzieć ten swój sąd. I Ja tylko chciałam tutaj powiedzieć, że to jest bardzo ważne, żeby element opisu i element wartościowania w dobrej recenzji był obecny.
Piotr Wyszomirski.
Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że ktoś się pokłócił o kulturę i sztukę. To samo w sobie jest wartością. Wolałbym oczywiście, gdyby ten spór rozgrywał się na wyższym poziomie semantycznym, ale padło tutaj kilka słów, co do których identyfikacji mam pewne zastrzeżenia. Mianowicie, no, czy w ogóle są recenzje w prasie codziennej?
No
od tego byśmy zaczęli. Wydaje mi się, że...
Wartością dodaną tej polemiki, jak to określiliśmy, było to, że w ogóle ktoś o tym koncercie napisał.
I w ogóle być może wartością dodaną w audycji pana Konrada Mielnika będzie to, że zaczniemy rozmawiać o pewnych rzeczach i coś z tego wyniknie w postaci chociażby większej świadomości i odpowiedzialności za pisane słowo. I tutaj są różne terminy. Padło słowo recenzenci. No, od czasu do czasu ktoś dostanie więcej miejsca na łamach gazety i ma szansę napisać coś, co przypomina w recenzję. Mój kolega, którego uważam za wielki autorytet naszego środowiska, czyli Jarek Zalesiński, pisuje recenzje w prasie codziennej, ale od czasu do czasu, kiedy ma więcej czasu, potrafi opublikować bardzo wartościowe teksty, na przykład w takim piśmie jak Miesięcznik Teatr. To się pisze zupełnie inaczej, prawda? Taki tekst.
Pisze się zupełnie inaczej, no ale to nie znaczy, w moim przynajmniej przekonaniu, że kiedy się pisze dla teatru, to pisze się recenzja, kiedy się pisze dla gazety, to recenzji się nie pisze. No poczułem się już teraz nie w jakimś kawałku, ale w całości wyrzucony do kosza. Ja jednak uważam, że to, co pisze dość regularnie we własnej gazecie, jest na przynajmniej próbą recenzji. Co więcej, uważam, że teksty kolegi, które się ukazywały w Gazecie Wyborczej Trójmiasto przez czas dłuższy, do czasu, kiedy ów kolega był w owej redakcji zatrudniony, też był recenzjami, podobnie jak bardzo wysoko sobie cenię tekst, a może po nazwisku, Łukasza Rodzińskiego na portalu trójmiasto.pl, a i w Gazecie Świętojańskim też, jeśli
czekałem na to,
dotrę do tego medium, to i to również czytam.
Czyżbyśmy sobie kadzili, no panowie.
No, ale myślę, że akurat skłonności do samokadzenia nie wykazywałem nigdy zbyt wiele, ale kiedy słyszę, że w ogóle w prasie lokalnej czy w mediach lokalnych nie istnieje coś takiego jak recenzja, jak recenzenckie omawianie wydarzeń kulturalnych z tej czy innej dziedziny, już nie trzymajmy się wyłącznie teatru, to się jednak na taką tezę mimo wszystko, może nie skromnie, ale dziwię.
Ja nie skończyłem myśli, no ale oczywiście możemy sobie jak najbardziej przerywać i dygresować. No, celowo prowokuję, mówiąc o tym, że u nas nie ma recenzji. Znaczy generalnie też pytanie, czy są recenzenci, czy są krytycy. To wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. To co do jednego byliśmy zgodni, że są ludzie piszący o kulturze czy o sztuce.
A tak, to na pewno coś takiego
na
jest.
Na tym poziomie tak. Natomiast już z tymi wyższymi levelami, operując nomenklaturą młodzieżową, jest już trudniej. Czyli recenzent, krytyk. Pytanie, czy w ogóle jest miejsce dla krytyków w prasie codziennej, to jest rozmowa na dłuższy temat. Mi się wydaje...
Znaczy, mi się wydaje akurat, że jest, bo tak było zawsze. Kiedyś, no oczywiście czasy się zmieniły i te czasy już nigdy nie powrócą. I tutaj myślę, że nikt nie neguje w przypadku Jarka Zalesińskiego tego, że pisze recenzję, bo pisze recenzję.
No jak to nie? 2 minuty temu to usłyszeliśmy.
No, ale...
Że nie ma w ogóle recenzji w lokalnych mediach.
No, one bywają. One bywają, ale myślę, że tutaj możemy sobie na razie te uszczypliwości podarować. Na pewno innymi prawami rządzi się Gazeta Codzienna, innymi prawami rządzi się radio publiczne, takie jakim jest Radio Gdańsk, bo różni ludzie w różnych porach włączają to radio i różne informacje są im w danym momencie potrzebne. Inne są programy wieczorem, inne w dzień, inne rano i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to, co powiedziała Anna Chęćka, i co podkreślaliśmy wielokrotnie, że mamy bardzo często po prostu opisywanie pewnego zjawiska i nie ma elementu oceny, bo żeby ocenić, to trzeba powiedzieć, jeżeli coś jest źle, to trzeba powiedzieć dlaczego i tego najczęściej brakuje. Mnie się kiedyś oberwało, bo użyłem takiego sformułowania właśnie tutaj słuchając Jarka, sobie je przypomniałem i napisałem, że bardzo często mamy relacje mniej lub bardziej słyszących sprawozdawców koncertowych. O tak bym to określił. Czy ja mam dobrze, pani doktor, określam to?
No to w ogóle pan redaktor w tym momencie diagnozuje taki problem szerszy tego, czy ludzie umieją słuchać i czy słyszą. Ale ja jeszcze przysłuchując się panom, pomyślałam o tym, że w przypadku muzyki i pisania o muzyce jest dodatkowy kłopot. To znaczy, o ile rzeczywiście tych tekstów na temat literatury, teatru możemy znaleźć niemało i pisanych kompetentnie, to z tekstami o muzyce jest zdecydowanie gorzej. I to jest chyba problem związany z samą trudnością określenia słowem tego doświadczenia słuchania. To znaczy,
to jest warsztatem, no ktoś, kto pisze o muzyce, musi po prostu mieć warsztat muzyczny.
No tak, ale to często się zdarza, że
właśnie nawet bywa tak.
Niekoniecznie piszą o muzyce, myślę tutaj o wykonawstwie muzycznym, bo do tego powinniśmy tutaj precyzyjnie dojść. Niekoniecznie piszą ludzie, którzy mają o tym pojęcie, bo jeżeli ja czytam w gazecie, już nie powiem jakiej, ale czytam, cytuję, pianista nie był w formie, bo nie grał szybko i nie grał głośno, jakby to była istota gry na fortepianie, no to w tym momencie mi opadają ręce.
Dobrze, ale to jest jedna strona medalu, ale jest jeszcze ta druga, że bywają osoby kompetentne, które mają szansę napisać, ale piszą wówczas językiem, który jest absolutnie
hermetyczny.
Hermetyczny i to w żaden sposób nie przybliża tego opisywanego zagadnienia ludziom, którzy by może mieli ochotę pójść na koncert, tak, ale po przeczytaniu takiego tekstu tą ochotę tracą. I to jest bardzo wielka sztuka, tak pisać o muzyce, żeby znaleźć ten złoty środek pomiędzy językiem muzykologicznym, który jest niepojęty dla przeciętnego melomana, i jakąś taką potocznością, która irytuje muzyków.
Myślę, że to Ani dotyka bardzo istotnego problemu, już teraz całkiem serio o tym mówiąc. Bo rzeczywiście, jeszcze trzymając się przez moment własnego przykładu, rzeczywiście jest tak, że jeśli zdarza mi się pisać recenzję dla miesięcznika Teatr, to piszę ją, można powiedzieć, niemal całkowicie inaczej niż to robię wtedy, kiedy piszę.
Jak lepiej, starannie.
Niż to piszę.
Nie, innym językiem po prostu.
Gazety. Tak, oczywiście to inaczej nigdy nie może oznaczać wartościowania, bo to byłoby jakimś kompletnym zaprzeczeniem sobie samemu. Ale jednak muszę mieć w pamięci czytelnika. Muszę mieć w pamięci to, że czytelnik branżowego, specjalistycznego dość pisma oczekuje zupełnie innego rodzaju opisu owego wydarzenia teatralnego, wiele bardziej precyzyjnego. Tutaj rzeczywiście pominięcie któregoś z elementów mogę się zgodzić pewnie no, byłoby czymś, no, nie wiem, czy błędem, na granicy błędu. Czasem milczenie jest też omówienie.
Czasami milczenie jest oceną, tak. No.
Natomiast rzeczywiście w przypadku mediów codziennych, tak nazwijmy, już wszystko jedno, czy to jest portal internetowy, czy gazeta, a być może również rozgłośnia radiowa, bo słusznie powiedziałeś, że i rozgłośnia ma różnych odbiorców o różnych porach dnia i też trzeba mieć to w pamięci. Rzeczywiście pojawia się problem połączenia kompetencji i przystępności. Jest to rebus, wiem to sam, bo to ćwiczę od bardzo już dawna, no, trudny do rozwiązania. I można powiedzieć, że przystępność się osiąga w jakimś sensie, nie wiem, czy kosztem kompetencji, może to nie to słowo, ale jakiegoś rodzaju wnikliwości. No tak detalicznie rozbierać tego wydarzenia artystycznego, wszystko jedno z jakiej dziedziny, w gazecie czy takim medium codziennym, tak to powiedzmy, chyba się nie da. I wyważenie tutaj tych dwóch szal, których na jednej leży kompetencja, na drugiej przystępność, komunikatywność, też pamięć o tym, że owego odbiorcę trzeba właśnie zaciekawić, a nie odstraszyć. To jest to jest i rzeczywiście, tu się podpisuje, to jest trudne zadanie.
Słyszałem o kilka miesięcy temu o takim przypadku, że jeden z dziennikarzy kulturalnych no, sam się zwolnił z jednego medium, lokalnego potentata, dlatego że wydawca wymuszał na nim pewnego rodzaju pisanie. Tutaj jawi się dla mnie pytanie, jaki powinien być recenzent. Czy wydawca pozwoliłby na przykład na to, żeby w imieniu medium wypowiadał się ktoś taki, kto miał takie sądy, jakiś Antoni Słonimski, który potrafił pójść na spektakl, nie zostawiając w suchej nitki. Recenzent być może to powinna być osoba typu odludek, osoba niezależna, której nikt nie lubi, która dzięki temu ma możliwość wypowiadania własnych sądów i być może w ten sposób budowałby swój autorytet. Wydaje mi się, że ludzie lokalnie piszący o sztuce, w kulturze, teatrze i tak dalej, no często są albo to uwikłani, albo to biorą pod uwagę bardzo wiele elementów środowiskowych i przeszkadza im to w wypowiedzeniu tego wszystkiego, co chcieliby wypowiedzieć. Brakuje mi również, jeszcze tylko jeden wątek, tego jest mnóstwo, takiego pisania kulturotwórczego, jak było kiedyś we Francji, podałem ten przykład wtedy na spotkaniu, Szczury filmoteczne z Cahiers du Cinéma, był taki periodyk, znaczy jest nadal filmowy, i piszący o filmie no, stworzyli jedno z najbardziej rewolucyjnych zdarzeń w historii kina, nową falę francuską, to m.in. Jean-Luc Godard, Alain René, Claude Chabrol, Jacques Rivette i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie najpierw pisali, byli dziennikarzami, później wzięli się za tworzenie sami. Gdybym tak mnie poszukać po okolicy tego takiego pisania o kulturze, kulturotwórczego też chyba brakuje nam też.
No wielu rzeczy brakuje, natomiast ja tutaj wysłyszałem, zresztą znam tekst, który był przyczynkiem do naszej rozmowy na ten temat, w wypowiedzi Jarka Zarysińskiego, taki element, który być może warto rozwinąć w przyszłości szerzej. Ja teraz niech on zamknie tę naszą dyskusję na ten temat, bo chciałbym jeszcze porozmawiać o tych nagrodach, o tych plebiscytach, czyli model. Tylko tu nie chodzi, rozumiem, o model funkcjonowania instytucji kultury jako takiej, tylko chodzi raczej o model, jak powinna funkcjonować instytucja muzyczna i rolę dyrygenta w tejże instytucji, bo przytoczyłeś dyrektora Weissa, to jest Opera Bałtycka, gdzie w tej chwili właściwie nie ma szefa artystycznego orkiestry, tak bym to określił, bo Marek Weiss jest dyrektorem artystycznym, ale jest reżyserem. W Filharmonii Bałtyckiej, i z tym się absolutnie nie zgodzę, nie ma takiej sytuacji, że nie ma stałego dyrygenta, który pracuje z tą orkiestrą. Przedtem był Kai Buman, który dyrygował dużo razy i powiem szczerze, czasami było to dla mnie średnio strawne, ale oczywiście to jest kwestia gustu, mam prawo o tym mówić. W tej chwili jest dwóch dyrygentów. Jest znakomity holenderski dyrygent Ernst van Til, który przecież pojawił się kilka lat temu na Gdańskim Festiwalu Muzycznym, no wywołując prawdziwy aplauz publiczności. I jest Włoch Caldi, który jest tak zwanym pierwszym dyrygentem gościnnym. Jeśli popatrzymy na to, jak funkcjonują tego rodzaju instytucje, mówię tutaj o operach, filharmoniach na całym świecie, to dyrektor artystyczny to nie jest taki dyrektor. U nas nie może być w ogóle dyrektor artystyczny, bo ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej stwierdza jednoznacznie, że szefem instytucji jest dyrektor, natomiast dyrektor artystyczny może być na przykład dyrektor artystyczny orkiestry. Taką funkcję pełni Ernst van Til. Niedawno był Yuri Simonow. On zaledwie kilka razy w roku dyryguje swoją Filharmonią Moskiewską. Podobnie jest w przypadku innych dyrygentów. Poziom kształtują gościnni dyrygenci przede wszystkim. Jasne, że jest jakaś pewna linia brzmienia. Jasne, że na przykład w przypadku Opery Bałtyckiej Florencio był wartością dodaną, bo rzeczywiście ta orkiestra znakomicie grała, ale to nie jest warunek tego, żeby grała dobrze. Filharmonia Bałtycka gra naprawdę bardzo dobrze. Ja z racji swojej pracy słucham na żywo różnych orkiestr działających w tym kraju i nie tylko. I na tym tle wypada naprawdę bardzo dobrze i myślę, że nic się nie stało i nic się nie stanie, że w tej chwili repertuar jest troszkę lżejszy, mniej ciężki, bo frekwencja publiczności dowodzi, że jest to linia słuszna.
Można w każdym razie, a ja myślę też, że trzeba o tym rozmawiać. Ja akurat mam trochę inne odczucia, nie będąc znawcą, tylko amatorem, który jak tylko może, to idzie na koncert, ale mam jednak inne odczucia dotyczące tego, jakie zmiany wniosła ze sobą zmiana szefostwa artystycznego Filharmonii Bałtyckiej. Wstrzymałem się tego przykładu. Zostawmy operę na boku, bo tam naturalnie trzeba by mówić o czym innym.
Pierwsza debata tego tematu dotyczyła, było bardzo gorąco, różne zdania.
Także może zresztą, gdybyśmy zaproponowali słuchaczom Radia Gdańsk osobną debatę na temat właśnie pierwszego sezonu nowego szefa artystycznego Filharmonii Bałtyckiej, może by też się podniosła bardzo temperatura takiej dyskusji. Ja mam jedno wrażenie, którym się podzielę, bo rozumiem, że ten wątek już zamykamy w tym programie. Że różnica między funkcjonowaniem Kaja Bumana jako takiego dyrygenta, gospodarza, a funkcjonowaniem obecnego szefa artystycznego orkiestry jako dyrektora, gościa, tu powtarzam.
Kaj Bumman też był gościem, no umówmy się, był na etacie Warszawskiej Opery Kameralnej, na etacie dyrygenta.
Powtarzam, tak oczywiście,
nie był tutaj się, często.
Posługując się tym rozróżnieniem, zacytowałem jeszcze raz ową ciekawą dla mnie wypowiedź dyrektora Marka Weissa. Natomiast nie wchodząc w ocenę owych dyrygentów, jakości orkiestry, mogę powiedzieć tak, po pierwsze, co do zmiany repertuaru, to mam nieco inne odczucia niż te, które powiedziałeś przed momentem. Znaczy, moim zdaniem ta różnica jest dalej czy głębiej idąca niż te określenia, których użyłeś, że to zaproponowanie innego repertuaru niesie ze sobą inną zupełnie jakość, wyraźnie inną jakość. I ja należę do osób tą jakością jakoś rozczarowanych. Nie tego...
No, ja uważam, że każdy ma prawo do pewnej oceny. Wydaje mi się, że na przykład stwierdzenie, że z takiego czy innego powodu orkiestra nagle źle gra, to takie stwierdzenie deprecjonuje pracę kilkudziesięciu osób, ciężką niekiedy pracę, bo to nie są tylko próby, to są również koncerty, to jest również ćwiczenie w domu, którą te osoby wykonują i w takim repertuarze czy innym starają się wykonywać ją jak najlepiej.
No i rzeczywiście, jeżeli się taki sąd wypowiada, to trzeba by go było rzetelnie uzasadnić. I tutaj też mi się jeszcze objawia taka jedna bardzo ważna cecha krytyka, nie tylko muzycznego, a mianowicie takie poczucie jednak pewnej swawoli, to znaczy braku granic, tego, co mi wolno powiedzieć. To jest bardzo niebezpieczne, szczególnie niebezpieczne w przypadku muzyki jako takiej dziedziny właśnie trudnej dla laików, nieprzeniknionej. I jeżeli laik słyszy sąd ostry, który podważa kompetencje orkiestry, tak? On nie ma za bardzo sposobu, żeby to jakoś zweryfikować. Dla niego ten krytyk jest wyrocznią i trzeba sobie zdawać sprawę, że ta władza, którą ma ten trzymający pióro w garści, no jest tutaj niebezpieczna, tak? I dlatego o tym mówię, bo jest mi trochę szkoda kolegów muzyków. Ja też jestem muzykiem z wykształcenia i ja recenzji, które się pojawiają w prasie gdańskiej, już właściwie nie czytam. I to jest przykre. Wolałabym jako muzyk móc też dowiedzieć się od kolegów, krytyków, sama kiedyś też próbowałam tej pracy.
No i wychodziło ci to znakomicie.
Dowiedzieć się czegoś na temat wydarzenia, w którym nie mogłam uczestniczyć. I nie mam niestety takiej możliwości i to jest chyba smutne.
To znaczy jeszcze jest jeden element taki, ja kiedyś z Jarkiem Zarysińskim rozmawiałem na ten temat zupełnie przy innej okazji. Ja zajmowałem się w przeszłości czasami również tą dziedziną, o której rozmawiamy. Teraz z różnych względów tego unikam, bo między innymi też coś tam organizuję, w związku z tym jest to jakby sprzeczność interesu i staram się te zasady utrzymywać. Ale jeżeli pisałem kiedykolwiek w życiu jakąkolwiek ocenę, nazwijmy to, nie nazywajmy tego szumnie recenzją. Podpisywałem to imieniem i nazwiskiem własnym. Żadnym pseudonimem, żadnym czymś, żeby nikt mnie nie mógł znaleźć i tak dalej.
No to
tak
się
dalej.
Znowu czuję zawstydzony, bo mi się nieraz nie dwa, nie trzy zdarza podpisywać pseudonimem.
Bo tak swoje teksty
w redakcji to dobrze wiedzą, kto się zakryje za...
No w redakcji tak, ale słuchacz czasami
i powiem
nie.
Tak, i nigdy nie zdarzyło mi się pisać pod własnym nazwiskiem i pod owym pseudonimem w różny sposób, w takim znaczeniu, że to piszę uczciwie, szczerze ze sobą, tak prawdomównie jak potrafię, a w tym drugim przypadku nie.
Przechodzimy do nagród. Dziś wręczono nagrody marszałka województwa pomorskiego, nagrody teatralne, wręczono nagrody miasta Gdańska, a także nagrody miasta Gdańska dla przedstawicieli teatrów. To są tak zwane nagrody w dziedzinie kultury. Znamy nominacje do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, były nagrody teatralne miasta Gdyni.
Będą.
W każdym razie, no, sporo tych nagród teatralnych.
No, w ogóle ludzie teatru sobie to, że tak powiem, załatwili, że jako chyba jedyne artystyczne środowisko mają w tej chwili osobne nagrody, ale myślę, że ludziom teatru się to należy z tego powodu, że z grona owych sztuk wysokich, tak to nazwijmy, teatr jednak pomimo wszystko pozostaje tym rodzajem sztuki, który wciąż ma jakby największe, najistotniejsze, jakby to powiedzieć, przełożenie społeczne.
A muzyką nie, a plastyką nie. My jesteśmy muzykami z panią Anią i trochę nam jest przykro, bo chciałbym na przykład nagrody taką muzyczne marszałka województwa pomorskiego. Albo nagrody plastyczne w imieniu kolegów, którzy zajmują się.
No, to jest jeszcze nagroda imienia Ostrowskiego, więc plastycy może są jakoś tam uhonorowani.
Wręczono dziś nagrody teatralne marszałka, pana prezydenta. Wręczone zostaną kolejne nagrody teatralne. A ja mam przed sobą nominację do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, która jest interdyscyplinarna. I na raz, dwa, trzy, 10 nominacji mamy raz, dwa, trzy, cztery znowu teatralne. Czy to promuje sztukę, czy to promuje pewne dziedziny kultury, czy to powoduje, że na forach internetowych, bo od tego zacznijmy, po każdym takim ogłoszeniu, czy to w gazecie, czy na jakimś portalu, mamy zaraz informalnie, a znowu sobie kolesie rozdali, znowu ręka rękę myje i tak dalej, i tak dalej.
No tak, ale w internecie wiadomo, hate is gonna hate. Natomiast no, generalnie można porozmawiać nad konstrukcją nagród i w ogóle przyznawania wyróżnień nie tylko corocznie, ale na różnych festiwalach. No. Jest kilka szkół. Jedna szkoła to jest taka, mamy na przykład pulę nagród i dajmy jak największej ilości osób, tak żeby każdy coś dostał. Druga, bardzo rzadko stosowana u nas jest taka, że jeśli mamy do czynienia na przykład ze spektaklem teatralnym, który był wybitny i wyprzedza o dwie długości pozostałe, no to powinien, tak jak na przykład w nagrodach typu Oscar, dostać 11 czy tam 12 nagród. Ja sobie zacząłem porównywać te nagrody, bo jeszcze warto chyba wspomnieć o sztormach, które mają tam pewną tradycję. Ja zauważyłem na
przykład... Splendor Gadenensis, Nagroda Młodych Miasta Gdańska.
Tak. No jest tego trochę. To znaczy ja akurat uważam, że jeżeli jest jakieś osiągnięcie, no załóżmy wybitne, to nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby w każdej dziedzinie taką nagrodę otrzymało. No weźmy przykład ubiegłoroczny, była premiera Madame Curie Elżbiety Sikory. Niezależnie od tego, czy uważamy, że jest to dzieło wybitne, czy też nie, bo to jest kwestia gustu, prawda, to możemy tutaj dyskutować, czy to jest wybitna kompozycja muzyczna, czy to jest świetny spektakl i tak dalej. Natomiast na pewno był to ewenement, bo oto w XXI wieku skomponowano operę na zamówienie pewnego miasta. O, tak to było.
No tak,
ukazała się pierwsza płyta DVD.
No, to ja
no dobrze.
Za
i w tym momencie, Elżbieta Sikora otrzymała i Pomorską Nagrodę Artystyczną, z tego co pamiętam, Nagrodę Splendor Gadanensis, parę jeszcze innych nagród i być może dzięki temu również doszło do wydania owego pierwszego w historii opery bałtyckiej DVD. Dlatego myślę, że tutaj akurat...
Okej, ale jako główny prowokator to chciałbym na przykład zadać pytanie, czy nagrody, które mają przymiotnik artystyczny, są faktycznie zawsze przyznawane za walory artystyczne.
A co to znaczy artystyczny walor? Ja bym zapytał, takie pytanie bym zadał. Czy jesteśmy w stanie to w jakiś sposób sprecyzować?
A wydaje mi się, że osoby, które są do tego predestynowane, które są zapraszane do kapitu, są to po prostu specjaliści i oni potrafią odbierać dzieło artystyczne w całej swojej polifonicznej złożoności.
No dobrze. Jeżeli pozwolisz, porozmawiamy tutaj na ten temat z panią Anią, która góruje nad nami tym, że po pierwsze,
jest kobietą,
jest doktorem, jest dyplomowaną pianistką, całkiem jej nieźle to granie na fortepianie szło, pisała recenzję i gdzie jest granica pomiędzy artystą a nieartystą? Czy każdy, kto skończył, na przykład, no już trzymajmy się tej jednej dziedziny, Akademię Muzyczną i ma tytuł magistra sztuki, jest artystą? Chyba nie. A czy każdy grajek uliczny, który nie ma żadnego papiera, nie zna nut, artystą nie jest? Też chyba nie. Bo zdarza się na ulicy, że mamy wielkiego artystę i bardzo często zdarza się, że po jakiejś tam uczelni, która ma bardzo wiele gwiazdek nawet, nie mamy artysty. Mamy owszem rzemieślnika.
Mamy rzemieślnika, właśnie. Bo tutaj padło pytanie o walory artystyczne. Czy można je jakoś nazwać, tak? Rozsądzić, czy jakieś dzieło się nimi legitymuje, czy nie. No więc bez wątpienia tak, bo właśnie w każdej z tych dyscyplin możemy szukać takich walorów, którym się musi ten dany wytwór legitymować. Jeżeli się nie legitymuje nimi, to nie spełnia pewnych swoich funkcji. Więc jeżeli mamy do czynienia z wykonaniem utworu muzycznego, no to oczekujemy po tym wykonaniu, że ono będzie na przykład zgodne z tekstem kompozytora, że ono będzie ekspresyjne, że ono będzie pod względem wirtuozerii sprawne, tak? Że będzie spójna to interpretacja pod względem formalnym. Jeżeli, załóżmy,
no i będzie dużo tego, co jest pomiędzy nutami, co nie jest napisane, czyli
tak.
Właśnie
no
to
jest...
co powoduje, że po usłyszeniu kilku nut robimy tak, o...
To jest być może właśnie to, co się wpisuje w ekspresję, prawda? No ale jeżeli te cechy są obecne, no to można mówić o jakichś wartościach artystycznych, bo rozumiem, że tutaj to mieliście panowie na myśli. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak wartości estetyczne. I to są te wartości, które się ujawniają w takim bardzo jednostkowym kontakcie z dziełem. I to jest coś niewątpliwie bardziej subiektywnego, tak? Myślę, że wartości artystyczne jednak mają bardziej obiektywny charakter. To znaczy, grono ekspertów jest w stanie się dogadać co do tego, czy jakiś tam wytwór jest artystyczny, czy też nie.
Natomiast w przypadku nagród problem jest większy, bo nie rozstrzygamy, czy coś jest dziełem, czy nie, tylko czy to dzieło jest lepsze od innego, a co gorsze. W tych nagrodach, o których mówimy w tej chwili, bo rozumiem, że rozmawiam już nie tylko o nagrodach teatralnych, trzeba próbować zestawić ze sobą dzieła z całkiem różnych dziedzin, jak na przykład nagrody Splendor Generalis, które nie są nagrodami za dzieło w określonej dziedzinie twórczości.
Nie są.
No tak, ale...
Nie są, ale tak jak zauważyliśmy akurat w tym przypadku i nie widzę w tym nic niewłaściwego, 4 na 10 to są nominacje właśnie z dziedziny teatru, no ale...
No dobrze, ale na przykład nie ma tutaj spektakli, które pod względem artystycznym no, wyprzedzały resztę stawki. To były 2 spektakle Teatru Wybrzeże, Ciała Obce i Amatorki. Tutaj nie ma ani śladu w nominacjach. Co ciekawe, nie ma także Julity Wójcik, która wygrała w Sztormach. Moglibyśmy w ogóle porozmawiać o jak te nagrody są tworzone. No, Sztormy są wybierane przez dziennikarzy lokalnego działu Gazety Trójmiasta, a potem internauci, przez telefon można głosować. Natomiast
no i to jest
pomorskie
takie,
nagrody...
takie dość ułomne, bo to w tym momencie jest głosowanie na konkretne wybrane elementy. Natomiast do tych wszystkich innych, z tego co wiem, bo...
Są kapituły, ale też kapituły budowane
ale
według pewnego...
zgłosić. Tak. Można no zgłosić właśnie do tych nagród dowolną liczbę nazwisk i nie jest tutaj to czymkolwiek ograniczone.
To, co ja zauważyłem, bo od 2 lat uczestniczę w 2 kapitułach i w teatralnej i w artystycznej, to na przykład bardzo słaby głos młodych. Właściwie z takich zgłaszających podmiotów, to jest chyba taka wytwórnia Nasiono Records, które zgłasza młodych muzyków. A na przykład w zeszłym roku, jeśli chodzi o Fryderyki, to najwięcej nominacji było w tak zwanej muzyce rozrywkowej. I nie ma to zupełnie odbicia, najmniejszego śladu w nominacjach do nagród artystycznych. Wydaje mi się, że kapituły no, są bardzo konserwatywne. Nie chodzi o średnią wieku.
Przepraszam, powiedziałeś o Fryderykach, to powiem ci przypadek, no właśnie z owych Fryderyków. Idzie sobie dwóch znanych artystów. Jeden nazywa się Antoni Witt, a drugi Wojciech Michniewski. Znakomici polscy dyrygenci. A panowie mówią, nie, przepraszam, tu jest wejście dla artystów. Panowie, ale tu jest wejście dla artystów. Ale my mamy nominację do tego Fryderyka. Panowie, no to jest niemożliwe. Tu jest wejście dla artystów. No i o czym my rozmawiamy?
No dobrze, ale mentalnie jest do przeskoczenia.
Kiedyś siedziałem na nominowanie. Podeszła panienka i się pyta, siedziałem obok kolegi realizatora, który z panów to jest Grzegorz Gerwazy Gorczycki, bo miała, no panie się śmieje, to kilkaset lat temu żył, ale tak było, no.
Nie, no wszystko fajnie, tylko mi chodzi o to, że na przykład największe sukcesy w pomorskiej kultury w ogóle nie są zauważane w światowe wręcz sukcesy, w ogóle nie są zauważane w nominacjach i czy w ogóle mentalnie jest do przeskoczenia dla członków kapituły na przykład nominowanie zespołu Behemoth, który osiągnął największy światowy sukces w polskiej kulturze od iluś lat, a tutaj w ogóle nie ma tego śladu. I możemy właśnie tak patrzeć na te nominacje z tego punktu widzenia, no, że w ogóle chyba jest do zastanowienia się cała formuła. Co te nagrody mają reprezentować? Bo dla mnie ten przymiotnik artystyczny jest tutaj no, bardzo mocno do kontestacji.
No w każdym razie, jeżeli na przykład nie ma takiego zespołu jak Behemoth, a być może być powinien, nie ma wielu innych elementów, które pojawiły się gdzieś na świecie, a wywodzą się stąd, no to na pewno warto to przemyśleć. I warto rodzi się przemyśleć. Pytanie, czy rzeczywiście to promuje kulturę, czy też właśnie prowokuje różnego rodzaju dziwne wpisy i anonimowe wypowiedzi, o których wspomnieliśmy wcześniej. I jest tym samym tej kultury antypromocją.
Warto chyba rzeczywiście przemyśleć formułę Pomorskiej Nagrody Artystycznej, bo co do innych nagród, myślę, że one sobie jakoś tam z grubsza jednak radzą, w tym sensie, że ich werdykty
są kontrowersyjne.
Są dość sensowne. Kiedy się przyjrzałem sumie nagród teatralnych prezydenta Gdańska i prezydenta, i przepraszam, i marszałka
województwa,
to choć nie do końca, to trochę różne, trochę podobne, ale miałem wrażenie, że suma tych dwóch nagród jednak wyznaczyła taki krąg obejmujący to, co najistotniejszego się pojawiło w życiu teatralnym. Natomiast co do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, to mam takie wrażenie od jakiegoś czasu, że w coraz większym stopniu ujawnia ona mankamenty wynikające z takiego, dla mnie samego muszę powiedzieć, mało przejrzystego i mało zrozumiałego systemu nominacji i potem...
Przewołanie wąskiej kapituły, tak? Małej kapituły.
Ja myślę, że w ogóle najsensowniej jest, kiedy kapituła jest znana. Posłuszmy się przykładem Nagrody Literackiej Gdynia. Na czym polega sukces tej nagrody ogólnopolskiej? Oczywiście to nie jest nagroda regionalna, ale myślę, że sukces w dużym stopniu polega na tym, że kapituła jest zbiorem naprawdę znawców i ekspertów. Nie zawsze można się, nie trzeba się z każdym wertykiem zgadzać, ale ranga tej nagrody urosła od pierwszych rozdań.
Członkowie kapituł nie są anonimowi. Wiadomo, kto tworzy kapitułę.
Dobrze, ale cały ten system... Panowie, cały bowiem, ten system... że w tej chwili teraz tutaj głównie dialog się odbywa, tylko chciałem zauważyć, Jarku, że powiedziałeś, że nagroda teatralna to jest nagroda spójna, bo pan prezydent, pan marszałek to jest mniej więcej to samo, to chciałem zauważyć, że Pomorska Nagroda Artystyczna również zauważa dokładnie te same elementy, które już zostały nagrodzone w kategorii teatr, bo owe 4/10 nominacje teatralne, to 3 z nich dotyczą spektaklu, który okazał się być spektaklem roku, czyli Idąc rakiem.
No i nie jest to najlepsze rozwiązanie. Wiem, że kapituła nagrody Splendor Gadanensis postanowiła nominacje teatralne jakby z urzędu przesuwać do nagród teatralnych. Stwierdzają, że skoro teatr ma swoje nagrody branżowe, tak
ale
to
tam
nazwijmy.
Nie ma dla młodych teatrze wydzielonych.
No ale jest w ogóle nagroda młodych w Gdańsku, także
Także i oni mogą zostać dostrzeżeni i też indywidualności artystycznych młodych twórców zostały dzięki Nagrodzie Młodych Miasta Gdańska zauważonych wcześniej, uhonorowanych. Natomiast moją uwagę na liście nominacji Pomorskiej Nagrody Artystycznej, jakkolwiek przykro jest mi to mówić, bo to może zabrzmieć, jak gdybym podważał osiągnięcia tych osób, więc bardzo proszę, żeby tego nie odebrać, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien, jak mi się wydaje, mechanizm prowadzący do tego, że znajdują się na liście osób nominacje dla twórców za całokształt, za dokonania, za wieloletnią pracę.
No to nie ma czegoś takiego w tej chwili.
No jest.
Jest, ale nie, proszę, no proszę. Nie,
dobrze.
Bo to zabrzmi, jak gdybym wskazywał na te akurat osoby, jako na w jakiś sposób niewłaściwie wskazane.
No dobrze, ale,
ale proszę mi pozwolić skończyć. Mam takie przekonanie, że Pomorska Nagroda Artystyczna, kiedy powstawała, lat temu ileś, już nawet nie pamiętam kiedy, miała...
Był wojewoda Sowiński jeszcze wtedy.
No proszę, to było dosyć dawno wobec tego. Miała taki oto cel. Funkcjonować jako rodzaj lokalnych Oscarów. Wskazywać to, co rzeczywiście najistotniejszego, najciekawszego, najbardziej twórczego się wydarzyło w minionym roku na Pomorzu. Mam taką obawę, że stało się na zasadzie różnych mechanizmów funkcjonujących przy okazji tej nagrody, systemu nominacji i tak dalej, że jest ona też wypadkową w tej chwili takich wpływów środowiskowych, co nie robi dobrze tej nagrodzie i jej pozycji. To nie są dzisiaj regionalne Oscary.
Tyle Jarosław Zalesiński, a oprócz Jarosława Zalesińskiego dyskutowali na temat i nagród, a wcześniej krytyki Anna Chęćka-Gotkowicz, Uniwersytet Gdański, Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska, Konrad Mielnik, Radio Gdańsk.